Dialog sportowy.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
Pierwszy dzień wiosny, jak można zobaczyć na zewnątrz, już jest bardzo ładna pogoda. Nie tak jak chociażby tydzień temu, kiedy na przykład w Gdańsku mieliśmy słońce, a pewnego dnia w niedalekim Olsztynie padał śnieg. To jest Dialog Sportowy, Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Pierwszy dzień wiosny, dzień Wakarowicza. No, jesteśmy w większym składzie, nie tak jak ostatnio tylko z Bartkiem we dwóch. Mateusz postanowił znowu do nas zawitać. Bardzo szczęśliwy, bo nie ma co robić chłopak, więc postanowił wpaść, dlaczego by nie. I patrzcie, nawet nie zaprzecza, jak to jest z nim.
Na pewno w ten weekend miałem dużo do roboty, ale o tym będzie trochę później.
Tak, Mateusz nie przyszedł tylko ze względu na to, że ma bardzo dużo wolnego czasu. Nie dlatego, że dzisiaj chciał poświętować razem z nami 74. urodziny Włodzimierza Szaranowicza, a mógłby.
A było się przygotować na 100. edycję Lachtichski Games.
Albo chciał po prostu się pochwalić, jakie wrażenie na nim wywarło to, że no, dialog sportowy jest naśladowany nawet przez władze Uniwersytetu Gdańskiego. Przecież kilka edycji temu, kilka odcinków temu forsowaliśmy sztuczną inteligencję w naszym odcinku. To, co zrobił wczoraj pan rektor? Pan rektor też postanowił użyć pewnej odmiany sztucznej inteligencji i ona powiedziała parę słów o Uniwersytecie Gdańskim. Ich nie przytoczę, bo niektórzy mogliby je uznać za wulgarne na pewno i też minus jest taki, że nie przeczytano tych słów głosem Janka Sławińskiego.
Czemu Janka Sławińskiego?
No bo to jest, wiesz, to jest bardzo duży plus. Każdy by chciał usłyszeć cokolwiek przeczytane głosem Janka Sławińskiego. On mógłby audiobooki nagrywać.
Na przykład każdy mógłby chcieć usłyszeć też w dialogu sportowego Bartka Opanowskiego. Miejmy nadzieję, że się teraz bardzo dobrze bawi na, paintballu filmowym.
O proszę.
Tak.
Jak
Ale przetestowałem go na podjazdach w sobotę.
I jak tam?
Powiem ci to, że formy Vanderpoolowej to on jeszcze nie ma.
Ale chciałeś zacząć od innej dyscypliny.
No tak, zacznę od takiej dyscypliny, która jeździ się równie szybko, tylko trochę krócej. I teraz tak, trzeba było rower, czyli skoki codziennie, teraz na czym skończyliśmy po ostatnim dialogu sportowym. Załóżmy, że skończyliśmy na drugim konkursie w Lillehammer. Wygranym przez Dawida Kubackiego, no i to była wygrana, która okazała się jego ostatnią w tym roku, no bo chociaż wszyscy wiedzą, co się wydarzyło w sobotę, już nie będziemy o tym się rozwijać, bo to nawet nie ma co się rozwijać, po prostu życzymy zdrowia Marcie
Wiesz
Kubackiej.
Co, jedna rzecz jest, myślę, warta skomentowania, to jak taką wiadomość o takiej, no nie bójmy się tego nazwać tragedii, i tak wykorzystują niektóre portale.
Sportowe fakty.
Tak.
Kropka.
Ja się nie utożsamiam z tą redakcją absolutnie.
No nie ma co komentować. W każdym razie Dawid Kubacki miał fantastyczny sezon, no ale co z tego, no teraz najważniejsze rzeczy się dzieją u niego w domu. Mieliśmy też historyczne wydarzenie w ten weekend, było to końcówce męskiego rower, jeszcze powiemy, ale mieliśmy przede wszystkim najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o skoki narciarskie, historyczne wydarzenie, jeśli chodzi o skoki narciarskie, ponieważ mieliśmy pierwsze w historii loty kobiet, no i nie było zawodu z tych skoków. Były to prawdziwe loty.
Nie było
loty.
Zawodu, były zawody.
Tak, były zawody. Jakby powiedział Michał Doleżal, zawodziły skoczkinie. W sensie, że startowały w zawodach. To tak, tak jest to po czesku.
Wow.
I w każdym razie mieliśmy oczywiście rekord świata, bo ciężko, żeby ten rekord świata nie padł, ale ten rekord świata jest teraz na całkiem niezłym poziomie. Najpierw 203 metry w treningu skoczyła Emma Klinec, potem 216 skoczyła Maren Lundby, to jeszcze mówię o sobotnich treningach przed konkursem niedzielnym. No i Aleksandra Luti, czyli mistrzyni świata juniorek, mistrzyni świata seniorek z dużej skoczni, skoczyła 222 metry i to był rekord świata na sobotę. W niedzielę ten rekord świata został pobity przez fenomenalną w ten weekend i przez cały rower Emma Klinec, która zresztą wygrała cały rower i też wygrała niedzielny konkurs z rekordem świata 226 metrów. Nie ma się czego wstydzić.
Nie, absolutnie. Jeszcze widziałem takie porównanie, bo któryś z tych rekordów właśnie dzierżyła Kanadyjka. I było porównanie z Mackenzie Boy Clausem.
To jest właśnie dalsze porównanie, bo Aleksandra Luti zepsuła skok w pierwszej serii niedzielnego konkursu, no i w drugim już skoczyła na ludzie, już nie miała nic do strażenia. No i skoczyła 225 i potem było słychać jej rozmowę właśnie z inną skoczkinią i się chwaliła Aleksandra, że skoczyłam lepiej niż Mackenzie. A czemu tak się chwaliła? Ponieważ ustanowiła absolutny rekord Kanady. I to jest chyba jedyny kraj, który właśnie ma taką sytuację, że rekord Kanady kobiet jest dłuższy niż rekord Kanady mężczyzn o metr, ale jest. 225 metrów Aleksandra Ludit. Znaczy, ja to powiedziałem z głowy, czyli z niczego, ale w każdym razie jest dłuższy ten rekord.
Jest dobra, mamy odhaczone, że z głowy, czyli z niczego. Tutaj mam wrażenie, że jedna z redakcji sportowych też próbuje stosować sztuczną inteligencję, bo właśnie odnośnie rekordu lotu ustanowionego przez kobiety, jeden z nagłówków w wyszukiwarce Google brzmi: co dalej z lotami narciarskimi? Kobiety triumfują, ale fruwała piątka to za mało.
Chyba nie oglądał konkursu.
Właśnie, chyba też mi się wydaje.
To był naprawdę konkurs na dobrym poziomie. No takich pól, tak kolokwialnych, to były może na 30 skoków dwie. No i tyle. No, wyglądało to naprawdę jak... Niczym nie odbiegało od skoków męskich. No, poza tym, że sędziowie bali się puścić skoczki na dalsze skoki niż 220 metrów i belka od razu, kiedy jedna skoczki skoczyła 210, to belka wdłużła. No. No, ale to był taki jedyny minus na jeszcze skoczni. Albo nie, nie będzie później, będzie teraz o skoczni Vikersund. To, co się stało ze skocznią Vikersund, to jest największa pomyłka, największy dramat w skokach narciarskich od czasu głupiej zasady lat 90. I najpierw przejdę do tej zasady latach 90.
Ale chciałem mieć propozycję, tak? Ale dobra, bo to może zaprosimy Zbigniewa Stonogę, kiedyś on powie, co sądzi o tym, że to jest dramat.
Lata 90. była taka zasada, że władze FIS chciały zapobiec tym biciu rekordu za wszelką cenę, że w ramach oczywiście Safety First, które też bardzo w tym sezonie jest promowane. No i wtedy ustanowili taką zasadę, że każdy skok, który będzie dłuższy niż 191 metrów, czyli ostatni rekord świata skoczony stylem klasycznym swoją drogą przez Piotra Fiasa, każdy skok, który będzie dłuższy, nie będzie miał dodawanych punktów za odległość. Czyli na przykład jak ktoś skoczy 210 metrów, no to też dostało punkty za 191 metrów, więc tu mieliśmy taką absurdalną sytuację. Na przykład tak były rozgrywane Mistrzostwa Świata w Paryżu w 1994 roku, że jak się spojrzy na odległość w tamtym konkursie i na pozycje końcowe, no to wyglądało to tak, jakbyśmy mieli już 30 lat wcześniej przeliczniki. A nie mieliśmy wtedy przeliczników, wtedy były tylko noty za odległość i za styl, więc... No był to bezsens, też mamy kolejny bezsens, ponieważ skocznia Vikersund, która była fantastyczną skocznią, jedną w swoim rodzaju, wiadomo, że połowa skoków to była skoki na 150 metr, ale połowa była skokami na 250 i 240 metr. I tam za tym 240 metrem można było nawet telemarkiem jeszcze lądować bez problemu. 250 metrów też nie było jakieś ciężkie do ustania. Zresztą rekord to było 253,5 Stefana Krafta. W każdym razie FIS po 2018 roku podjął decyzję, że skocznie w ramach bezpieczeństwa trzeba zrobić bardziej płaską tuż za punktem HS. Po prostu genialny pomysł. Teraz, gdy skoczkowie skoczą 245 czy 246, to już mają ogromne problemy z lądowaniem. Tutaj dochodzi na przykład do tak groźnej sytuacji, jak Stefan Kraft z serii próbnej przed sobotnim konkursem, że kiedy skoczył 249, no i zrobił takiego trochę Ahonena z 2005 roku z planicy, bo wyglądało to bardzo podobnie. Też uderzył kaskiem, też spadły gogle po tym uderzeniu, no ale... No nie było to bezpieczne i skocznia Vikersund nie dość, że skacze się bliżej, to też się stała bardziej niebezpieczna, mimo że podobno chcieli ją zrobić safety first, że jeszcze bezpieczniejszą.
Wyszło jak chcieli.
No, zabili skocznię. Tak. Zabili skocznię mamuci. Z największej skoczni mamuci, wciąż największej teoretycznie, bo rekord jest najlepszy ze wszystkich skoczni mamuci, zrobili chyba mamuta najmniejszego. Nawet na pewno, no w Oberstdorfie nawet może dalej. No dobra, może skocznia w Oberstdorfie jest mniejsza, ale resztę mamutów jest aktualnie jest większa niż Vikersund.
Mem mi się wyświetlił. Tak. Jury w 2005 roku, pozwólmy im pokazać, ile tu można skoczyć. Jury w 2023, o nie, on skoczył 233 metry w Vikersund. Musimy obniżyć belkę.
Tak, albo skaczą daleko i można bezpiecznie lądować na 246 metrze, to wypłaszczmy zeskok tuż potem.
Komentarze. W konkursie kobiet obniżyli belkę po skoku na 156 metrów.
A mogła być taka sytuacja, wtedy pod narty zaczęły wiać, jak Santa Luti zaraz potem skoczyła 225 metrów wtedy.
Widzicie, jednak jest para w nogach u niektórych pań.
No tak, jak u mężczyzn, niektórzy są lepszymi lotnikami, niektórzy nie. Jak weźmie się pod jakby Kraft i Granerud skakali z tej samej belki, jak reszta skoczków ten weekend i ta belka była od początku ta sama, bez zmiany. Nie tak, że potem jak kiedy skakali Kraft i Granerud było 3-4 belki w dół, tylko wszystko z tej samej belki. No bo tak samo wyglądało. Większość skoczków lądowała na 170-180 metrze, a za w okolicy HS lecieliby tylko Kraft i Granerud. Mieli taką przewagę w ten weekend, że dawno nie było takiej przewagi dwójki skoczków. Wydaje mi się, że ostatni raz taka przewaga to właśnie był 2011 rok Vikersund. Wtedy Johan Remen Evensen i Gregor Schienzauer właśnie też przez cały weekend tak odlatywali wszystkim i nie mieli nawet do nich podejścia. No i w tym roku ta dwójka też miała w każdej serii właściwie, w serii próbnej, w serii kwalifikacyjnej, w serii pierwszej, drugiej. Kraft i Graner tutaj byli zdecydowanie powyżej wszystkich.
Chcesz poznać punktację tego konkursu?
Tak.
Schlieren całe 487,5.
Tak.
Evensen 476,7, czyli plus minus 10 nimi, punktów. Tak. No a trzeci Adam Małysz już miał 447, czyli 30 punktów.
No właśnie, no to podobnie drugiego. To. Ale wtedy była taka sytuacja, że właśnie tak jak w tym weekend, że w każdej serii treningowej, kwalifikacyjnej, próbnej właśnie i konkursowej ta dwójka była zdecydowanie powyżej reszty. No i Kraft ma patent na Row R, bo wygrał to Row R po raz kolejny, już po raz drugi. Mówię czy z głowy, czy z niczego. Chyba tak, po raz drugi. Przynajmniej po raz drugi. Stefan Kraft wygrał to Row R, a Halvor Egner... Co ja mówię?
Wygrał przecież znaczy, Row R.
Dlatego mi coś nie grało właśnie.
A ja musiałem chwilę pomyśleć.
Tak.
Granerud.
Tak, Granerud wygrał Row R. Granerud wygrał kryształową kulę oczywiście i Granerud już prawie sobie zapewnił zwycięstwo Pucharu Świata w lotach, ponieważ ma wygrane 3 na 4 konkursy, a Stefan Kraft wygrał ostatni konkurs, dlatego mi się pomieszało, tak, że Kraft wygrał Row R, ale Kraft już zresztą wygrywał Row R, więc...
Wiesz, no mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, ale bez przesady.
Znaczy wiesz, Row R się tak trochę, kiedyś się kojarzyło ze Stochem, teraz się zaczyna kojarzyć z Kraftem, no to jest... Tak jest turniej nordycki, kiedyś się kojarzył z Małyszem, Jaba Hałtamekim. No, są tak. Tacy skoczkowie co rok w rok, pod koniec sezonu są w formie i właśnie Kraft jest jednym z tych skoczków. No i też bierzmy pod uwagę to, że skocznie Vickersund bardzo odpowiada, a jednak na skoczni Mamucie można zrobić ogromną różnicę w rower, więc zwłaszcza jest tam 6 skoków liczonych do klasyfikacji generalnej.
Tak, przypomnijmy rower, czym się charakteryzuje, że tam się liczy każdy skok.
Tak, nawet kwalifikacje w przeciwieństwie do turnieju 4 skoczni. I jest to skakanie 10 dni z rzędu, jeśli wszystko dobrze pójdzie, a w tym roku poszło dobrze, bo nie było żadnej odwołanej serii.
Tak. A wiesz, co robił w tym czasie Aleksander Pointner?
Tak, widziałem.
Wiesz, o co chodzi. Tak. Potańczył sobie, chłop. Ale zwiastem. Bardzo dobrze. Potańczył sobie. Komentarze fanów skoków są bardzo pozytywne. No to niech się tam realizuje w tańczeniu.
To jeszcze szybko dokończymy o skokach narciarskich już w tym wejściu, bo tam niedużo zostało. Właśnie, gdyby Aleksander Pointner nie zażądał sobie tak dużo pieniędzy, to mógłby teraz w ten weekend w Lahti, w Gnieździe Trenerskim machać polską chorągiewką. Pamiętamy, że on był pierwszym wyborem tak. Właśnie władz Polskiego Związku, jeśli chodzi o objęcie funkcji głównego szkoleniowca kadry.
A wiadomo, o jakich pieniądzach mówiliśmy wtedy?
Nie wiadomo, ale to były duże pieniądze, za duże i Thomas Trumbichler wygrał.
Bo był tańszy. Typowy polski przetarg.
No, dokładnie.
Tańszy
no.
Wygrywa, narodowość ta sama, barwy też się zgadzają, prawie Polak.
Ale się niewiele, wiesz... Niewiele się różni ten wybór od Pointnera, ponieważ Turnbichler to jest szkoła Pointnerowa, jeśli można tak powiedzieć. Zresztą Pointner jest mentorem Turnbichlera, więc... A przynajmniej Aleksander ma teraz czas potańczyć tańcu z gwiazdami. Jeszcze szybko o tym, co jest ten weekend. W ten weekend setna edycja Lahti Ski Games, czyli imprezy, która była odwoływana tylko dwukrotnie, to było w czasie II wojny światowej, więc impreza starsza niż igrzyska zimowe olimpijskie, starsza niż Mistrzostwa Świata, starsza niż turniej 4 skoczni, a Pucha Świata nawet nie o co mówić. Tylko właśnie, Lahti, kiedyś impreza prestiżowa, mnóstwo widzów na tych ogromnych trybunach pod tymi niezbyt urodziwymi skoczniami, które wyglądają jak betonowe szubienice. A teraz no, na skoczniach w Lahti, co tam w max było kilka tysięcy ludzi, to trochę smutno wygląda na tych skoczniach, ale Lahti też jest bardzo szczęśliwy dla Polaków, ponieważ Małysz wygrał tam milion razy, Kamil Stoch wygrywał tam milion razy, przewagą miliona punktów nad resztą, jak już wygrywał, więc jeśli Kamil Stoch ma gdzieś wygrać w tym sezonie, to będzie to Lahti.
To ja jeszcze merytorycznie odpowiem, bo powiedziałeś, że dwa razy nie było i ta impreza nie była organizowana, uwaga, w 40 roku i w 42 roku.
Tak, a potem...
A tak to było.
Tak, potem była co roku, a jak nie była jako Lahti Ski Games organizowana, to była organizowana jako Mistrzostwa Świata, ponieważ Lahti to jest miasto, które najczęściej ze wszystkich gościło tą wielką imprezę narciarską.
Wiesz co, ja jeszcze pokuszę się o jedno, o przeczytanie nazwy tej imprezy po fińsku. Poczekaj, to jest tak. Pauselenkisat. Nie wiem, nie znam żadnego Fina, który mógłby mi powiedzieć,
proste.
Czy dobrze.
Skocznia są Pauselka, Kisat tak. To Kisat. Lahti to Zatoka.
Każdy wie, co to jest Kisat.
Lahti to Zatoka, Hyppy to Skok.
Janne Ahonen. Na następnych zawodach cię.
Muminki są z Finlandii? Są z Finlandii.
Tak.
No i muminki są z Finlandii.
Ale muminki nie skaczą na nartach.
podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej.
Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
Fernando Alonso z setnym podium w Formule 1.
No tak, ale nie obyło się bez przygód, żeby to podium zachować.
I wcale nie mówiłem tutaj o fanach Lewisa Hamiltona, którzy na Twitterze, na Facebooku powiedzieli, widziałem przy obrazkach, które właśnie komunikowały, że Fernando Alonso dołączył do klubu kierowców z minimum setką podiów w Formule 1, to widziałem komentarze typu dyskredytacja Lewisa Hamiltona, wiecie, Hamilton na szczycie listy, tam 190 parę podiów, 191 chyba, jak dobrze pamiętam, ale to jest dyskredytacja najlepszego kierowcy w historii.
Ale brakuje nam tutaj w studiu głosu pro-hamiltonowskiego. Dominika, zapraszamy, w końcu już się rok.
Ja specjalnie postaram się ciekawego, nie Hamiltona, ale ciekawego gościa do studia zaprosić, żebyś mogła zadać mu parę pytań.
W ciągu 8 sekund?
14.
O, dobra, przedobrze.
14. Jedna
to dużo, bo...
No tak, to tak.
Dużo czasu też miało widocznie FIA na podjęcie decyzji o tym, czy ukarać Fernando Alonso, czy nie, bo powiedzmy, co się wydarzyło.
31 okrążeń.
Po kolei. I patrz, teraz będę przed Mateuszem, ja powiem, co się wydarzyło po kolei, powiem dokładnie. Fernando Alonso na start wyścig ustawił się krzywo. Ustawił się za bardzo na lewą jego stronę i przez to dostał karę 5 sekund, podobnie jak Esteban Ocon w poprzednim Grand Prix. Tutaj Mateusz mi potwierdza, więc mogę dalej mówić.
Tak, natomiast...
Czekaj. Zabłysnąć teraz, się przygotowałem. Ja oglądałem wyścig. To.
Dajcie mu mówić, bo tak już błyszczy, że ja nie mogę na niego patrzeć.
No i potem mieliśmy zjazd do boksu podczas safety caru. Fernando Alonso zjechał i potem była taka sytuacja, że musiał odbyć tą karę 5 sekund, którą dostał za krzywe ustawienie się na polach startowych. I ta kara 5 sekund polega na tym, że w ciągu tych 5 sekund, kiedy on stanął już na pozycji do zmiany, do pit stopu, mechanicy nie mogli absolutnie dotknąć jego bolidu. No i wszystko wyglądało na to, że poszło dobrze. Fernando Alonso pojechał, dojechał do mety, dojechał na trzecim miejscu, jeszcze tam była wcześniej jakieś niezrozumiałe kompletnie komunikaty od strony George'a Russella, że trzymaj się w pobliżu 5 sekund Fernando Alonso, bo Fernando Alonso może dostać jakąś karę. Jeszcze tak nie do końca wiadomo było, o co chodzi, przecież nie jest mechanizm odnej tego samochodu. Fernando Alonso wszedł na podium, dostał nagrodę i tuż po podium pojawiła się powtórka i że jednak mechanik któryś dotknął, co prawda realizator szukał tego bardzo długo i chyba nie znalazł, który mechanik dotknął tego bolidu, chociaż prawdopodobnie...
I no już wiemy.
No teraz już wiemy, ale mówię o tym, jak to było wtedy na bieżąco. No i tuż po zejściu z podium okazało się, że Fernando Alonso nie będzie na podium, tak jak Marcin Budkowski powiedział, że Mercedes zatrudnia takich stażystów, studentów i właśnie do wynajdywania takich rzeczy, do analizowania wyścigów, prawdopodobnie jeden z takich właśnie wynalazł taką... Taki, że jednak któryś z mechaników dotknął bolidu Aston Martina przed upływem 5 sekundów. 5 sekund. Pięciu sekund.
Przepraszam, to ja wymusiłem ten błąd. Już tak nienawistnie dzisiaj patrzyłem, bo chciałem się wciąć, że nagrodą dla tego stażysty studenta był na pewno uścisk dłoni przez Toto Wolfa. I to tyle było, bo wiadomo, staż musi być darmowy.
Tak. No i ostatecznie jednak było odwołanie i Aston Martin wrócił na podium. Powód. Fernando Alonso zajął trzecie miejsce. Mateusz, proszę, rozwiń.
No to dwie kwestie, bo już widziałem głosy na przykład Alpine, które krytykowały te przepisy na temat ustawienia na polu startowym. Wiadomo, oni zostali tym dotknięci dosyć mocno w Bahrajnie, tutaj Aston Martin. No, ale po co to wszystkiemu służy? Wiadomo, no, jest jasno określona pozycja. Jak ktoś zejdzie za bardzo w którąś stronę, to dostanie karę, tak? Jeżeli wyjdzie poza ten kwadracik. I dlaczego? No bo tor, szczególnie ta prosta startowa, jest podzielona na, można powiedzieć, dwie strefy. Czystą i brudną. I w zależności od tego, po której stronie jesteś, ty będziesz miał lepszą przyczepność.
Nie chodzi o piasek oklejący.
Tak, tak. To chodzi po prostu o to, że samochody jadą po jednej części toru, kiedy jadą pełną prędkością podczas wyścigu, treningu, kwalifikacji, czegokolwiek i oczyszczają tą strefę. Dzięki temu jest gładziutka i przyczepna. Natomiast druga, brudna, ma resztę tych wszystkich brudów i trudniej się na niej startuje. A więc jeżeli ktoś ustawi się na przykład bliżej środka toru, no to będzie miał szansę na to, że będzie miał odrobinę bardziej przyczepne. Więc no, po coś to jest, tak? Jeżeli chodzi zaś o to, jak dotknęli tutaj podnośnikiem, wiadomo, podnośnik jak taka podkładka pod samochód, żeby można było wymienić opony, no rozumiem rzeczywiście słuszne uzasadnienie Astona Martina, że już był precedens, że nie uznawano tego za dotknięcie maszyny, za rozpoczęcie pracy.
Jakoś strasznie dużą ilość tych precedensów znaleźli. Tak. Słyszałem na to liczbie ponad 20.
Tak, więc trzeba przyznać, że bardzo słusznie i kara się w takim razie nie należy. Natomiast ja uważam, że trzeba byłoby to jednak doprecyzować, że nie powinno się jednak, no bo skoro można dotknąć podnośnikiem, to dlaczego nie przyłożyć od razu pistoletu do koła? Dlaczego nie?
Zabrzmiało to bardzo drastycznie.
Przyłożyć pistolet. Dlaczego nie można przyłożyć?
Zwłaszcza jeśli mówimy o Arabii Saudyjskiej. W każdym razie, niestety, jeszcze jedna rzecz i przede wszystkim chyba najważniejsza rzecz, że ta decyzja była podjęta tak późno, no bo gdyby Alonso się dowiedział o tym wcześniej, no prawdopodobnie no stać go by go było na zrobienie sobie przewagi 10 sekund nad George'em Russellem, ponieważ gdy w końcówce został poproszony o podkręcenie tempa, no to bez problemu dołożył sekundę, albo nawet i dwie George'owi Russellowi.
Tak.
I długo zajęło również debatowanie, czy rzeczywiście tą karę cofnąć. No ale się udało, Alonso swoje podium utrzymał, a z przodu natomiast zwycięstwo odniósł Sergio Perez. Po problemach Verstappena w kwalifikacjach mieliśmy awarię jednostki, dokładnie to była skrzynia biegów, jeśli dobrze pamiętam.
W Q2, tak.
Tak. Przez to Verstappen startował z 15 pozycji. No i spodziewaliśmy się, że to będzie jak gorący nóż przez masło, przez to jak przez tą stawkę tak przejdzie.
Mam podejrzenie, czemu to powiedziałeś, ale dobrze.
Ale nie, okazało się, że nie. Ale Verstappen miał, no, może nie miał większych problemów, ale na pewno zajęło mu to wystarczająco dużo czasu, że kiedy był samochód bezpieczeństwa, żeby ściągnąć Lance'a Strolla z toru, no on był poza torem tak naprawdę, Lance Stroll.
Za tymi barierkami.
Tak,
już,
ale no. Wystawała podobno odrobina samochodu, przez co uznano, że no dobra, przepisowo musimy samochód bezpieczeństwa.
tak szczerze, to pierwsze moje skojarzenie, jakie przypominam, kiedy to zobaczyłem, to było Singapur
2009.
Tak.
No myślę, że 3/4, jak nie 90% internetu podczas tego wyścigu miało podobne odczucie, ale to jest tylko mój domysł.
No tak, bo wtedy był safety car, więc Fernando Alonso mógł zjechać do boksu, odbędzić tą karę 9, i stracić mniej czasu.
To nie 9, tylko 8.
No właśnie, chciałem powiedzieć 2008.
W 2009 roku też miał wypadek...
Nie googluj tego, bo nasz redakcyjny Mikołaj Soku tak mówił, więc tak jest.
W 9 miał wypadek Grosjean bardzo podobny i przez to właśnie zaczęto o tym dyskutować bardziej znowu. Wtedy to wyszło mniej więcej dopiero z tego, co pamiętam, rok później. Natomiast w 2008 to Nelson Piquet się rozbił.
Junior.
Dokładnie, Nelson Piquet Junior.
Racja. No tak, nie chodzi o to, że Crashgate po prostu był 9 i cała ta spirala wokół tego wyścigu z 8 była właśnie w 2009.
Tak, no więc na restarcie samochód bezpieczeństwa, który tutaj był całkowicie bez żadnych zamieszań ze strony tutaj zespołów, to była zwykła awaria, Verstappen startował 4. I zanim się zbliżył do Verstappena, to już do Pereza, to już Perez miał odpowiednią przewagę, że bezpiecznie dojechali do mety. Jeszcze tam Verstappen jakieś problemy zgłaszał z tym silnikiem znowu.
I to była ciekawa sytuacja, ponieważ zostali poproszeni kierowcy o utrzymywanie rozsądnego, nie jakiegoś super szybkiego, rozsądnego tempa właśnie z uwagi na to, że jest ryzyko awarii. Tylko że Verstappen stwierdził, że nie. Verstappen potrzebuje tego jednego punktu dodatkowo, no i wtedy Perez też musiał przycisnąć. No i mieliśmy takie ściganie w końcu. To dosyć ryzykowne z punktu Red Bulla. No potem po wyścigu oczywiście Red Bull się do tego jakoś strasznie odnosił, no tylko Perez rozwijał swoją myśl bardziej, no ale jednak no, było takie trochę ryzykowne ze strony kierowców.
No i nie dziwne, bo ostatecznie to też była walka o prowadzenie w tabeli. Ten, kto, ponieważ wiadomo, w zeszłym wyścigu mieliśmy pierwsze, drugie miejsce, w tym roku drugie, pierwsze, więc teoretycznie mieliby remis, bo w zeszłym wyścigu Alonso chyba miał najszybsze okrążenie, z tego co pamiętam. Na pewno nie żaden z Red Bullów. I przez to ten punkcik za najszybsze okrążenie zdecydował o prowadzeniu. Ostatecznie Verstappen osiągnął to na ostatnim okrążeniu i prowadzi w tabeli. No natomiast mieliśmy rzeczywiście ciekawą sytuację pod koniec. Ale jak tak się spojrzy na te wyniki, to muszę powiedzieć, że bardzo posortowany zespołowo. Najpierw 2 Red Bulle, potem ten jeden Aston, bo drugi miał awarię. Nie wiadomo, jakby byłoby ze Strollem. Może byłby nawet 4.
Byłby, spokojnie.
Stroll całkiem możliwe.
Wbrew pozorom, Stroll nie jest słabym kierowcą.
Nie, jeśli pokazał to na starcie, walcząc z Ferrari. Ładnie mu poszło, trzeba przyznać.
Stroll jest bardzo dobry, jeśli chodzi o starty. A jeszcze starty jakieś mogę na wierzchnia, to już mogę...
No tak, no ale za Astonem są 2 Mercedesy, potem 2 Ferrari, a potem jeszcze 2 Alpine. No po prostu poszufladkowali się perfekcyjnie.
A na końcu 2 McLaren.
No ale swoją drogą tam też z tyłu się działo ciekawie, bo Norris musiał ustąpić Piastriemu, żeby on mógł się tam podszkolić w walce bodajże.
Tak to nazywajmy. Tak. To nazywajmy właśnie.
Z Loganem Sergeantem, jeśli dobrze pamiętam, się zmierzyły McLareny.
Tak, ale w każdym razie najbardziej po końcu jest rzecz właśnie, że najciekawsze ściganie mieliśmy znowu na końcu stawki, a z przodu Red Bulle w drugiej części wyścigu praktycznie każde okrążenie robi prawie sekundę szybciej od pozostałych bolidów. Więc szykuje się powtórka sezonu 2014. Albo nawet 15.
Nie, no 14 też. Myślę, że Mercedes wtedy miał zdecydowanie większą przewagę.
Tak? Tak, sekunda na każdym okrążeniu. Trochę to niepokojnie.
W kwalifikacjach w pierwszym wyścigu 2014 roku w kwalifikacjach ta przewaga nad trzecim bodajże Vettelem była jeszcze większa. Około 2 sekund, wydaje mi się. Mówię teraz z głowy, czyli
no, tak,
z niczego.
Tak, możesz mieć rację. Ale też mamy w tym sezonie tak o tyle dobrą sytuację, że Aston Martin ma bodajże 50% chyba nawet czasu więcej w tunelu aerodynamicznym niż Red Bull. Więc tutaj bardzo to wpłynie na rozwój bolidu tegorocznego, no i też przyszłorocznego.
I teraz w zależności od tego, jakim pójdzie, bo to tylko będzie trwało mniej więcej do czerwca, tyle będą mieli, tak, dokładnie, do połowy sezonu, czyli no to może jeszcze do lipca nawet, ale potem w zależności od tego, na jakiej pozycji będą po tej połowie sezonu, tyle procent będą mieli do rozwoju w drugiej.
Ale też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, Red Bull ma też karę za zeszły rok, za przekroczenie budżetu. Tak, budżetu limitowego chciałem powiedzieć znowu. Tak jak w zeszłym roku. Więc jest nadzieja, ale mała.
Na razie trzeba poczekać i patrzeć, jak tam się będzie sytuacja rozwijała. Zobaczymy, jak będzie w Barcelonie.
język polski trudny jest, a Christian Horner powiedział zresztą, że on też jest ciekaw, jak zapłacone kary przez Red Bulla wpłyną na dalszą część sezonu. No i w czasie tej właśnie konferencji, w czasie tego pytania stwierdził, bo szefowie zespołów siedzieli sobie na takich ładnych, skórzanych kanapach i Horner powiedział, co ciekawe, że o, widzę, że pieniądze zapłacone przez nas nie idą w błoto, i tak sugestywnie spojrzał się na te kanapy ładne,
te ładne dywany,
na garnitur prowadzącego właśnie ten briefing, też tam skomentował, że o, bardzo ładny garnitur. Także no, słuchajcie, jest Formuła 1 ma na co wydawać i po przerwie porozmawiamy o tym, jak Lewis Hamilton zareagował na to, że Red Bull jest w tym sezonie taki szybki.
Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
No i minął już wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Max Verstappen wcisnął kopyto wcisnął pedał gazu w podłogę, niczym jeden z założycieli kanału sportowego, mówię tutaj o kopycie. No i po wyprzedzeniu prawie wszystkich skończył drugi, Sergio Perez pierwszy, dwa Red Bulle na pierwszych dwóch miejscach. No i Lewis Hamilton powiedział stacji Sky, że no Red Bull jest obecnie szybszy niż Mercedes był kiedykolwiek. I czy wy się panowie zgadzacie z tym sformułowaniem?
Nie, w 14 jednak Mercedes był mocniejszy.
No wtedy ta przewaga była niesamowita tej jednostki. Przecież jak się ogląda te szczególnie pierwsze wyścigi sezon 2014, to tam z przodu był nie tylko Mercedes, tam za nimi był Williams i Force India i też McLaren tam z tyłu, a reszta mogła walczyć o punkciki. Trochę Red Bull był też
wyżej. No i Williams był tak wysoko, bo też miał ten silnik.
Dokładnie tak. O to mi chodzi. To były wszystko zespoły z ich silnikami. Więc no, nie ma się co oszukiwać. To nie jest ten sam poziom.
No wiecie, no ale w tym sezonie przynajmniej czuję, że będą takie dwie prawidłowości. Red Bull z przodu, a McLaren
chociaż
z tyłu.
Z drugiej strony jest jedno podobieństwo pod tym względem, że mamy teraz chyba dwa Red Bulle na czele. Przynajmniej tak mówił Christian Horner. Powiedział, że bardzo dobrze zobaczyć naszą zeszłoroczną maszynę, że robi sobie, działa sobie tak nieźle.
No, ale widziałem porównanie bolidów Red Bulla i Aston Martina i są ogromne różnice. To bardziej wygląda na Mercedesa niż na Red Bulla, więc to jest takie już na wyrost bardzo porównywanie.
Oczywiście, ale mimo wszystko śmiesznie tak porównać. Zielony Red Bull.
Jak chcecie się dowiedzieć, jak żartują sobie właśnie fani Formuły 1, to w taki właśnie sposób. Haha, zielony Red Bull.
Dobrze, możemy się przenieść do ciekawszych dyscyplin sportu niż w tym roku Formuła 1, bo tam w Formule 1 to się niewiele
wymieni. Wymień jakąkolwiek ciekawszą.
Wyścigi długodystansowe, jazda w lewo na torach owalnych, kolarstwo, skoki, tenis, golf, bilard, snooker.
Wiecie, że teraz jest afera ustawiania meczy w snookerze? Ale nie będziemy się tym zajmować. To może kiedy indziej, jak będziemy chcieli faktycznie zarobić.
W sobotę miało miejsce pierwszy z monumentów w tym sezonie, czyli z pięciu najważniejszych wyścigów kolarskich jednodniowych. I było, jakby można było wstawiać przed wyścigiem. To jest taki wyścig, że jak mówię w zeszłym tygodniu, że tam się jak podkreśla się, jak ma się drukuje listę startową, to się można połowę kolarzy podkreślić, że to są faworyci. Ale takim jakby podwójnym podkreśleniem można było podkreślić Pogaczara, Van der Poela i
Opanowskiego.
I Van Aerta, nie, przetestowałem i nie. No i tak się wydarzyło, bo czyli ostatni podjazd Mediolan Sanremo, w którym właściwie wszystko się decyduje, i odjechali tak. Van der Poel, Van Aert, Pogacar i Filippo Ganna, czyli kolarz drużyny Ineos, który został liderem tej drużyny, ponieważ Thomas Pidcock ma wciąż wstrząs mózgu i się kuruje, nie może startować na najbliższych klasykach. A Michał Kwiatkowski drugi rok z rzędu został przyblokowany przez Kraksę, w której nie leżał, ale najgorszy. W zeszłym roku to się wydarzyło na podzie, tuż przed atakiem Van der Poela i Pogaczara, w tym roku przed Cipressą, czyli przed ostatnim podjazdem. Jan Tratnik wywrócił się w peletonie i tylko jeden kolarz został przyblokowany przez Tratnika. I był to Michał Kwiatkowski.
A ilu kolarzy było na liście startowej? Łącznie?
175. No i najgorszym możliwym momencie już nie było szansy wrócić do peletonu, a co dopiero walczyć, więc no jak pech, to pech. Trudno. Mediolan Sanremo Kwiatkowski już kiedyś wygrał, więc to ma w karierze odhaczone. W tym roku się nie udało, więc jedna rzecz tylko jest taka, że wciąż nie wiemy, w jakiej formie jest Michał Kwiatkowski, no, ponieważ nie miał szansy jej pokazać.
Szybka matematyka. Wiesz, ilu kolarzy zostało przyblokowanych przez Kraksę? 0,6%.
0,6% znaleźli się byłym świata z Pomferady. Dziwnym trafem. Na podzie odjechali Van der Poel, Van Aert i Ganna i Pogaczar. Pogaczar zaatakował oczywiście jako pierwszy, tego się trzeba spodziewać, ponieważ no nie jest sprinterem i nie jest specjalistą, nie jest tych cięższych kolarzy, jest jednak bardziej góralem, czyli jednak musiał atakować na podjeździe. Ale Pogaczar musiał się bardzo zdziwić, kiedy jego atak poprawił Matthew Van der Poel na szczycie podjazdu i potem na zjeździe oczywiście przewagę utrzymywał, bo to, ponieważ to jest mistrz świata w kolarstwie przełajowym i to wielokrotnie, więc technikę na zjeździe ma niesamowitą. Tempo w grupie goniącej nadawał Wout van Aert, bo jak jest Matthew Van der Poel, to oczywiście Wout van Aert jest koło niego, tak już od małego oni mają ze sobą, dosłownie od małego, bo już w juniorach młodszych się ściga i ze sobą na mistrzostwach świata przełajowych. Przewagę na zjeździe Van der Poel utrzymał, no i była taka sytuacja, że jak ma się kilka sekund przewagi nad taką grupą, w której jest bardzo mocny sprinter, czyli Van Aert, kolarz, który potrafi wyskoczyć z koła Van Aerta, czyli Filippo Ganna, i trochę słabszy sprinter Tadej Pogacar, czyli współpraca się nie kleiła w tej pogoni, i Matthew Van der Poel dojechał solo i wygrał pierwszy monument w tym sezonie. I tutaj bardzo ciekawa statystyka, że jest to najszybsze Mediolan Sanremo od lat 1990 roku. I teraz czemu tak się wydarzyło? Bo kiedyś w Mediolan Sanremo było rozgrywane tak, że wypuszczała się ucieczka na 15 minut do przodu nawet, bo to jest wyścig, który ma 300 km, na 15-12, a tutaj w tym wyścigu peleton dał ucieczce najwyżej bodajże 3 minuty, to była maksymalna przewaga ucieczki nad peletonem. I druga ciekawa informacja, jeśli chodzi o Matthew Van Der Poel'a, poza tym, że wygrał z Verstappenem w ten weekend, to taka, że Matthew Van Der Poel wygrał jako drugi w swojej rodzinie Mediolan Sanremo, ponieważ zwycięzcą w 1965 roku był Raymond Poulidor, czyli jego dziadek, wiecznie drugi kolarz na Tour de France.
65. W piątym wygrał Dan Hartog.
Pierwszym na Poulidor, aha, bo tak, bo Poulidor miał strasznie długą karierę. Poulidor miał pecha ogólnie, bo najpierw trafił na jednego z najlepszych w historii, czyli Jacques Anquetila, a pod koniec kariery trafił na najlepszego w historii, czyli Eddie Merckxa, czyli to był kolarz, który no miał pecha po prostu.
Poulidor jeszcze był drugi w 64.
To... Poulidor był wiele razy drugi, zwłaszcza tak. W Tour de France.
Zawsze drugi.
Tak, wiecznie drugi.
Znamy takiego jednego Polaka, który był drugi.
On nic nie wiedział. W każdym razie wracamy do ścigania na dwóch kołach. Mediolan Sanremo już za nami, teraz mamy wyścig do Katalonii, tam mamy wielu faworytów Giro d'Italia, Roglic, Evenepoel i wielu, Thomas i wielu, wielu innych, ale tutaj bardziej skupię się na tym, co się będzie działo w piątek, ponieważ w piątek mamy próbę generalną przed wyścigiem tylko Flandrii, który jest w przyszłą niedzielę. Mamy wyścig E3 Harelbeke, czyli wyścig, który jest takim, no my taką małą Flandrią, trochę krótszy, ale podjazdy są właściwie te wszystkie, które są na wyścigu dookoła Flandrii. I jest też Paterberg, czyli podjazd, który powstał z tego powodu, że rolnik, który posiadał to pole ze wzgórzem, stwierdził, że chce mieć u siebie wyścig dookoła Flandrii, no więc wyłożył na nim podjazd brukowany, bardzo stroma ściana, tam 300 tylko metrów, ale 12% średniego nachylenia, maksymalnie powyżej 20. I oczywiście ulubiony fakt dialogu sportowego, co roku przytaczany, że ten bruk na tym podjeździe na Paterbergu pochodzi z Polski.
Niesamowite. Już wiem, co będzie chyba w skrócie audycji.
Możesz wyciąć z każdej audycji z takich 5-6 lat.
To samo.
Kwietniowych. No, czyli to za tydzień będzie o tym więcej, za tydzień jest dookoła Flandrii ten główny. W piątek mamy kolejny pojedynek Van Aert, Van Der Poel, Ganna, Pogacar. Miejmy nadzieję, że Michał Kwiatkowski, chociaż ciężko powiedzieć, bo nie wiemy, w jakiej on jest formie. Tak jak powiedziałem, został przyblokowany. Był tymi 0,6% w Mediolan Sanremo, które zostały przyblokowane w najgorszym możliwym momencie. No ale Michał Kwiatkowski ten wyścig wygrał w 2016 roku, czyli w sezonie niezbyt dobrym dla niego. Kto wie, może to jest taka sugestia, że tutaj wszyscy będą patrzyli na Gannę, wszyscy będą patrzyli na Van Der Poel, Van Aerta, a wtedy właśnie w takim nietypowym momencie, tak jak w zeszłym roku na Amstel Gold Race, można odjechać i może jakiś taki atak do mety dojechać, ale o to będzie bardzo ciężko, ponieważ ta drużyna Jumbo-Visma, która nie dość, że ma Wouta Van Aerta, ma także Tisza Benuta, Natana Van Hooydonga, Christopha Laporta, Jana Tratnika, a i wielu, wielu innych kolarzy, to jest właśnie w każdej innej drużynie byli liderami tej ekipy, a tutaj są wszyscy w jednej, czy jeden atakuje i inni co i czekają, aż dościgną tego kolarza, który pierwszy zaatakował, bo nie muszą pracować, bo nie będą gonić swojego i wtedy, kiedy ich kolega zostanie złapany, to kolejny atakuje, kiedy zostanie złapany, kolejny atakuje i mamy taką sytuację w klasykach i to jest jedyna moja obawa przed tymi wiosennymi klasykami, że trochę to będzie przypominało Formułę 1, że Red Bull...
Bo Holandia, tak?
Bo Red Bull dominuje w Formule 1, a Jumbo-Visma może zdominować kampanię klasyków wiosennych. Niemalże tak jak kiedyś Quickstep dominował, który jest w tym roku dużo słabszy, a Julian Alaphilippe to nie jest Julian Alaphilippe jak z poprzednich lat.
Dwie sprawy.
Tak.
Jumbo-Visma mówisz i przedstawiłeś ich taktykę. To jak kiedyś Holandia zostanie światowym mocarstwem, to może tak będą zdobywać kolejne skrawki lądu. Jeden oddział atakuje, bronią się, na przykład Francja się broni.
Francja się...
Ale załóżmy, hipotetycznie. I wiesz, ta Holandia będzie się rozszerzać. A dwa, to nie tylko w holarstwie Jumbo-Visma jest potentatem, bo na przykład w łyżwiarstwie szybkim...
To jest ta sama drużyna. To jest nawet...
No tak, no mówię tak. O tym, nie?
To nie tylko inny oddział.
Ale ja na przykład wolę ich w łyżwiarstwie szybkim. A to jest wiele różnych powodów, dlaczego.
Dlaczego? Van Aerta nie lubisz? Roglica nie lubisz?
Lubię.
Jonasa Vingego nie lubisz?
Nie, no uwielbiam. No. Wiadomo.
A ciekawostka, jak był pierwsza wygrana Jonasa, tak mi się teraz przypomniało. Chciałem powiedzieć brzydko, nie powiem jak. W każdym razie przypomniało mi się, że właśnie kiedy Jonas Vingego odniósł pierwszą wygraną w karierze w Kościelicku, to pierwszą stacją radiową, do której udzielił wywiadu.
Radio Morse.
Nieważne, że w tym momencie było też 20 innych stacji radiowych podkładających mikrofon. Było Radio Morse, tak. Byłem wtedy przy tym Jonas Vingego, pierwsze zwycięstwo w karierze w Kościelisku.
To też, mamy to nagrane. To też jest fakt, który się co roku powtarza. rok temu przecież mówiłeś, że Tomasz Jaroński pytał się ciebie, czy ty mu powiedziałeś, jak powinno się wymawiać nazwisko.
Nie. Razem się pytaliśmy.
Dobrze.
Mechanika, masażysty drużyny Jumbo-Visma. Ale i tak się przyjęło, że wszyscy na niego mówią Vinaigrette.
No myślałem, że powiesz, że się przyjęło, że Bartek Lipiński powiedział.
Także po zeszłorocznym Tour de France się jednak przyjęło, że to jest Vinaigrette, tak jak się powinno mówić. I jeszcze jedna rzecz. W niedzielę jest Gandała Wevelgem, czyli kolejny bardzo ważny wyścig. Takich pół dla sprinterów, pół dla klasykowców. A w przyszłą niedzielę wyścig dookoła Flandrii, czy mój ulubiony, czy będzie o zapachu frytek, o zapachu piwa, o tysiącach ludzi przy trasie, o majonezie, o burku z Polski i dużo,
o zapachu
dużo
potu.
Nie, no tam piwo.
Tych ludzi przy trasie.
Frytki tak dają, że... A może zapach piwa jest tam bardziej niż pot.
Frytki, piwo i pot.
Song. Pozdrawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego.
Marek Hucz.
I Jan Jurkowski.
Z grupy filmowej Darwin.
Drodzy słuchacze, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak Mateusz się teraz ładnie uśmiecha, żeby dać mu głos.
No, ciężko się tej nie ekscytować, bo zaczął się największy sezon Mistrzostw Świata wyścigów długodystansowych w historii. Do tej pory takiego sezonu nie było. To jest krótka historia. Przypomnijmy, w 2012 roku seria została założona. Wcześniej były takie mistrzostwa nazwy World Sports Cars Championship, w których grupa C była naprawdę uznawana za taki szczyt technologii, prototypów przez bardzo długi czas, szczyt tego, ile producentów było wokół tej serii wyścigowej, wtedy związanych w latach 80. i na początku 90. Bernie Ecclestone zniszczył tamtą serię wtedy dosyć brutalnie, ale to nie czas na teraz na taką historię. Ale teraz mamy powrót. I to był powrót w wielkiej klasie na Sebring, wyścig 1000 mil w piątek, potem 12-godzinny wyścig amerykańskiej serii domowej IMSA. 12-godzinny. Zaczniemy od 1000 mil, bo tam oczywiście działo się równie dużo, co w wyścigu 12-godzinnym. No i co, może na początek, no nikogo nie dziwi, że wygrała Toyota. To był dublet i to taki naprawdę poważny, ale widać od razu już bardzo obiecujące znaki. Ferrari w debiucie po raz pierwszy od lat 70. w prototypach, przypomnijmy, zdobyło pole position. I to tak znacząco. To nie było takie, że ledwo tam zdobyli. Toyoty się wycofały, nie kończyły okrążeń drugich. Także Ferrari tutaj pokazało, że mają potencjał. Ten samochód będzie rywalizował na 100% o zwycięstwa. No oczywiście w wyścigu zabrakło doświadczenia i szczęścia. A widać również pewne problemy z oponami. Przynajmniej jeśli chodzi o ich stinty, to były dosyć krótkie w tym wyścigu. Już pierwszy pit stop wykorzystali samochód bezpieczeństwa spowodowany rolką Ferrari z GTE, która wjechała w barierę dosyć potężnie. Samochód się obrócił w powietrzu i w ogóle trzeba było wypuścić samochód bezpieczeństwa, żeby tam posprzątać. No i Ferrari to wykorzystało, zjechało do boksów i oddali prowadzenie Toyocie już do końca wyścigu tak naprawdę, bo zaraz potem posypały się kary po prostu. W tym roku było wiele nowych przepisów, dosyć skomplikowanych. Do tego też oczywiście Toyota, oni bez przerwy tu jeżdżą od 2012 roku. Wszystkie przepisy znają w małym palcu, do tego nowe zmiany mogą łatwo do tego dostosować, więc no wiadomo, mają dużą przewagę operacyjną. I Ferrari, no tak samo jak inne zespoły, jak Cadillac, jak Porsche, Peugeot oczywiście, no oni się dopiero uczą, widać to cały czas. No niestety, wiadomo, niektórzy narzekają, że balance of performance nie zadziałał, tak, no. Balance of performance nie naprawi twoich błędów, nie naprawi tego, że nie umiesz zadbać o opon, że twój samochód je po prostu zjada. Balance of performance odpowiada tylko za silnik i za przepisy aerodynamiczne. Reszta leży w twoich rękach, no niestety Ferrari i Porsche i reszta się nie popisała w tym przypadku. Dlatego to miała tak łatwo. Natomiast z tyłu się działo, bo Ferrari miało rywalizację z Porsche i Cadillaciem. Zacięte walki przez cały wyścig tak naprawdę. Ostatecznie Ferrari to zajęło trzecie miejsce. Z tyłu był Cadillac. Po drugie Ferrari miało wypadek. Kiedy zjeżdżali do boksu, zahaczyli o Ferrari GTE. Wpadli w poślizg i uderzyli tyłem prosto w Porsche. To nie było Porsche prototyp, tylko Porsche GTE również.
Brzmi jak typowy poranek w Monako.
Czy to musieli coś naprawiać, nie wiem, coś zdejmować, jakiś zderzak łomem, czy coś takiego?
No jeżeli chodzi o spray, to spray nie wystarczyłby tutaj. To nie chodziło tylko o lakier, to był cały tył uszkodzony. Samochód spadł na 20 miejsce w generalce, niestety. Więc tylko jedno Ferrari dojechało do mety na dobrej pozycji. Potem piąte, szóste miejsce Porsche. No Peugeot się nie popisał niestety, ale to nie był ich tor. Przypomnijmy, Sebring to jest niewymieniony nigdy tutaj tego asfaltu. To jest po prostu mieszanka łat i nowych układów torów wprowadzanych na przełomach lat 70., 80., 90.
Asfalt to duże słowo, beton właściwie.
No właśnie.
Ale tak. Amerykanie lubią takie nawierzchnie.
Lubią. Atlanta też miała długo tą samą nawierzchnię przez prawie 30 lat.
Dallas.
Też, tak. No widać, oni tam, to jest też część rywalizacji, no właśnie, bo teraz przejdźmy może do 12-godzinnego wyścigu, bo tam też się działo.
Natomiast ale jeszcze jedna rzecz o tym wyścigu do Mistrzostw Świata długodystansowych. Mhm. Czwarte miejsce, jeśli dobrze liczę. Tak, czwarte miejsce zajęła ekipa piekarzy w klasie LMP2, czyli tej drugiej najszybszej.
Tak.
A miejsce piąte Team Vuerte, belgijski, w którym jeździ nie kto inny jak Robert Kubica.
Mm-hmm. Trzeba pogratulować. Kubica miał bardzo dobry start, dobry stint pierwszy. No ale właśnie, nowe przepisy związane z Full Course Yellow, że kiedy wypuszczona jest taka neutralizacja, to jest jak wirtualny samochód bezpieczeństwa w Formule 1, nie można wtedy zjechać do boksu. I to bardzo psuje strategię. Jeżeli musisz, to możesz, ale tylko bierzesz wystarczającą ilość paliwa, żeby tam starczyło na 2-3 okrążenia i musisz wrócić. I tyle, nic więcej nie możesz zrobić. Przez to można stracić dużo czasu. No i dzięki temu tak naprawdę Kubica no, nie miał większych szans, żeby nadrobić tą stratę jego zespół. Piąte miejsce, tak jest niezły wynik. Wygrał Hertz, Jota. No dobra, jeśli chodzi o 12-godzinny wyścig.
Masz 3 minuty na 12
godzin. Chciałem powiedzieć, że masz mniej niż 5000 12-godzinnego wyścigu.
Trudno, jakoś się zmieszcz. Jeśli chodzi o IMSE i 12-godzinny wyścig, tam też się działo, no już naprawdę. Jeśli chodzi ogólnie o te przepisy, to one zawsze generują dużo problemów, dużo walki też. No bo najpierw Cadillac z numerem 01, czyli Cadillac Chipa Ganassiego, prowadził przez większą część wyścigu. Ale to dlatego, że oni jechali cały czas na nowych oponach. Zbudowali sobie minutę przewagi, która została całkowicie zrujnowana przez samochód bezpieczeństwa w złym momencie. I potem musieli jeździć na starszych, spadli trochę z tyłu. I pod koniec wyścigu, kiedy mieliśmy ostatni restart, to była walka dwóch Porsche i Acura z numerem 10. I tak naprawdę wyglądało to, że ostatnie pół godziny to będzie niezły thriller między nimi. No i rzeczywiście był, ale niestety to był również thriller dla zespołów, dla szefów. No bo co? Po restarcie oba Porsche natrafiły na dosyć solidny tłok na torze. Na dojście do drugiego, trzeciego zakrętu Porsche próbowało zdublować te GT3 i LMP2, a z tyłu Acura szykowała się na manewr wyprzedzania. Doszło do lekkiego kontaktu, Acura została wypchnięta poza tor. No i tutaj można dywagować, czy on powinien puścić gaz, czy to by coś pomogło. Ciężko powiedzieć, też nie patrzyłem tak do końca na telemetrię. Nie wiem, jak dokładnie, jaka była wina w tym.
Nie patrzyłem tak do końca telemetrię, czyli po wyścigu przeglądasz też telemetrię.
Każdą telemetrię.
Natomiast.
Tylko trochę przeglądasz.
Każdy tak robi.
Oczywiście. Natomiast, no tak jeszcze jak stracił panowanie nad samochodem i wjechał prosto w to Porsche. Zderzyli się w tym zakręcie, ale to nie koniec, bo Porsche, które jechało na trzecim miejscu z tyłu, też w nich wjechało. Także karambol kompletny. Jeszcze parę samochodów innych wzięło udział w tym wypadku. To ten karambol dał zwycięstwo Cadillacowi z numerem 31 i podium BMW. BMW, które ledwo ukończyło Daytonę. BMW, które nie miało w ogóle tempa. A jak się okazuje, po prostu Taki karambol, taki wypadek wystarczył, żeby to podium im przekazać.
Czy po tym podium BMW podejmie decyzję o zaprzestaniu rozwoju na ten sezon i przygotowaniu samochodu na następny sezon?
Nie wiemy, co będzie potem.
Ciężko powiedzieć. No, w Ameryce nie był jeden wyścig. Jeszcze była Atlanta, NASCAR. Nie warto oglądać takich całego wyścigu. Można zobaczyć highlighty. Tam był jeden większy karambol. Wygrał Joey Logano, który wyprzedził swojego byłego kolegę zespołowego na ostatnich okrążeniach. Keselowski był drugi. Natomiast ciekawy wyścig będzie w ten weekend, bo będzie Austin. I w Austin będziemy mieli Austin NASCAR. Będziemy mieli Jensona Batona, Kimiego Räikkönena, a w budce komentatorskiej Gantera
Mateusza Kosiaka.
Gintera Steinera i tak. Powodzenia ekipie odpowiedzialnej za pytanie wulgaryzmu.
Mateusz, jedno pytanie. Czy spodziewałeś się tak bardzo ściśniętej klasyfikacji kierowców w WRC po wyścigu w Meksyku? Po rajdzie Meksyku właściwie.
Nie, no ale...
Nie, dobra. Bartek.
Typujemy. Mamy jeden konkurs w Lahti, indywidualny tylko, więc kto wygra?
Kraft.
Simon Amann.
Ale kiedyś Amann wygra, zobaczycie, i będzie nam łyso.
U mnie, według mnie wygra konkurs.
Granerud.
Powiem to po raz pierwszy w tym roku. Kamil Stoch. Nie powiedziałem tego ani razu, jeszcze nie wygrał, że Kamil Stoch wygra.
A, czyli chcesz, żeby w końcu wygrał i tak. Żeby jak miał nie, więcej zwycięstw.
Nie w Lahti, to nigdy w tym sezonie.
A to był dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Klimiński oraz Mateusz Krosiak. Odsłuchujcie nasze poprzednie odcinki i zapraszamy was oczywiście w każdy wtorek na godzinę 19:00.
Dialog sportowy.